W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z Martą Kościk, fizjoterapeutką i współzałożycielką Fundacji Przed Czasem, fundacji stworzonej, założonej z myślą o wcześniakach i ich rodzicach, a także z dr Moniką Wójtowicz-Marzec, kierownik oddziału neonatologii w szpitalu SPSK 1 w Lublinie. Bardzo dużo informacji, chociaż myślę, że można byłoby więcej rozmawiać jeszcze na temat tego, jak wygląda funkcjonowanie wcześniaków nie tylko w pierwszych dniach, tygodniach życia, ale też i w tym dłuższym czasie. Ale to, co jest ważniejsze dla mnie w tym momencie, to to, jak wygląda ta rzeczywistość z perspektywy rodziców. I może przede wszystkim z perspektywy lekarzy, którzy obserwują rodziców w tych pierwszych dniach i tygodniach życia. Wspomniała Pani wcześniej, że dzieci, które przychodzą na świat przedwcześnie, bardzo często są długo hospitalizowane. No a to oczywiście wpływa na kontakt z rodzicami. Jak to wygląda na Państwa oddziale w SPSK 1? Jak wygląda ta rzeczywistość rodziców, których dziecko musi zostać pod taką intensywną opieką przez dłuższy czas? Czy to są rodzice, którzy rzeczywiście spędzają czas w szpitalu w zasadzie 24 godziny na dobę? Jeśli tak, to jakie mają warunki ku temu, żeby jak najwięcej czasu spędzać z dzieckiem?
Warto wspomnieć, że praca z rodzicami to jest proces. Narodziny wcześniaka, choćby mama spodziewała się, że ciąża jest zagrożona i może się zakończyć przedwcześnie, to ten moment narodzenia dziecka przedwcześnie jest dużą traumą dla rodziców. Często porównuje się ten okres w życiu rodzica jako swoistego rodzaju żałoba i etapy, które przechodzą rodzice w kolejnych dniach, tygodniach po porodzie wcześniaka. To jest faza często buntu, z którą my jako lekarze musimy się mierzyć. Często agresji albo niechęci rodziców do personelu, który się zajmuje pacjentem. Z czasem rodzice akceptują sytuację, która się dzieje z ich dzieckiem. Dochodzą do pewnych takich kompromisów wewnętrznych. Ten proces często trwa długo i często widzimy, że rodzice potrzebują dużego wsparcia ze strony psychologów, czasami też i leczenia, wspomagania takiego nawet psychiatrycznego, tak, żeby ten ciężki okres przejść. Tak. Więc my jako lekarze, którzy jesteśmy lekarzami leczącymi małe dzieci, tak, ale tutaj też można powiedzieć, że prowadzimy swoistego rodzaju terapię również i z rodzicami. I widzimy przemianę tych rodziców w czasie pobytu tych dzieci w szpitalu i różne fazy załamania i euforii i czasami po fazie euforii kolejnego załamania, bo często ten pobyt w szpitalu właśnie tak przebiega na intensywnej terapii. W aspekcie pobytu rodziców w szpitalu, to w aktualnej sytuacji epidemiologicznej jest to temat bardzo trudny i często dla nas jako lekarzy również jest trudne do zrealizowania. Często musimy tłumaczyć rodzicom, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej i ten pobyt jest na pewno krótszy niż był przed czasami pandemii. Przed pandemią ci rodzice przebywali z dziećmi tak naprawdę od godzin porannych do godzin wieczornych. Nie było ograniczeń od strony ilości rodziców przebywających na jednej sali intensywnej terapii noworodka. I to wszystko uległo zmianie w dobie pandemii. Więc musimy się stosować do zaleceń, które są wewnętrznymi zaleceniami szpitalnymi. Też tutaj mamy ścisły nadzór epidemiologiczny, więc wszelkie zaistniałe zakażenia wewnątrz szpitala generują nasilenie obostrzeń. No pomimo tych obostrzeń często tutaj staramy się być naprawdę otwarci dla tych rodziców i nawet jak ogólnie dotyczące całego szpitala PSK1 są zakazy odwiedzin, to my tutaj dzięki uprzejmości dyrekcji jesteśmy inaczej traktowani, tak? I ten nasz pacjent jest jak najbardziej odwiedzany przez rodziców. My lekarze zachęcamy rodziców do realizowania szczepień przeciwko COVID, bo jest to szczepienie bezpieczne i też umożliwia, zmniejsza ryzyko, że ten rodzic po wyjściu ze szpitala zarazi się, tak, i na przykład nie będzie mógł odwiedzać dziecka w momencie zachorowania. No, marzy mi się powrót do sytuacji sprzed epidemii, gdzie naprawdę ten oddział był otwarty na pacjentów, gdzie uważam, rodzice uczestniczyli tak naprawdę w procesie leczenia swoich dzieci. Przebywając cały dzień na oddziale, uczyli się pielęgnacji, karmienia. Też rodzice, jak widzieli, jak wygląda praca, czy jak personel jest zaangażowany w opiekę, bardziej rozumieli nasz trud, wysiłek, zmęczenie związane z opieką nad tymi pacjentami. Gdy kontakt jest ograniczony z rodzicami, wówczas często dochodzi do konfliktów, do sytuacji niezrozumienia. Rodzic, który nie odwiedzał dziecka ciężko chorego, nie ma wyobrażenia nad stanem swojego dziecka i słowa, które wypowiadane przez lekarza, nie wiem, przez telefon czy na korytarzu, nie oddają tego, tej rzeczywistości, tak? Więc na pewno sytuacja dla rodziców jest niekorzystna, tak? Ale również dla nas, dla osób opiekujących się pacjentami, widzimy duży dysonans i często niezrozumienie nas, więc tutaj to marzę o tym, żeby to się za chwilę skończyło, tak, żeby wrócić do tych starych przyzwyczajeń, opieki i tak jak pamiętam na dyżurach rodziców, którzy czytali książki swoim dzieciom, śpiewali piosenki w czasie dyżurów i to była taka rutyna i to była nasza codzienność na intensywnej terapii. A w tym momencie nie mamy takich scen, tak, z oddziału.
Tutaj pojawia mi się też pytanie, o którym wcześniej, które wcześniej nie padło, a myślę, że też jest ważne, żeby też porozmawiać trochę na ten temat. Jak ważne, żeby tak pomóc uświadomić się, zwłaszcza tym, którzy nie mieli takich problemów, albo być może też z rodzicielstwem nie mają za dużo do czynienia. Myślę, że ta wiedza przyda się nie tylko rodzicom, których być może dotknie sytuacja przedwczesnego porodu, ale ogólnie rodzicom. Jak ważna jest obecność rodzica w tych pierwszych dniach, tygodniach dziecka, właśnie w sytuacji, kiedy dziecko jest w szpitalu?
No jest to bardzo ważne, tak? Tutaj dziecko pomimo swojej niedojrzałości rozpoznaje głos swojej mamy. Dotyk, tak, jest matki jest niezwykle ważny. Kontakt skóra do skóry, kangurowanie. To są takie elementy, które no działają nawet, można powiedzieć, przeciwbólowo, tak? I te dzieci oczekują tego, żeby właśnie być przytulonym, tak? I to również jest działanie lecznicze tak naprawdę na rodziców, tak? Bo mają pewną poczucie sprawstwa, tak? Że są potrzebni dla swojego dziecka. Sytuacja, gdzie dziecko jest podłączone do aparatury medycznej, do wielu kabli, monitorów, gdzie jest oklejone różnymi czujnikami. Rodzic w tej sytuacji czuje się kompletnie niepotrzebny. I ten moment, kiedy może przytulić własne dziecko, gdzie widzi, jaka jest dobra reakcja dziecka na dotyk rodzica, ten rodzic w tym momencie czuje się potrzebny dla dziecka.
Też przypomina mi się jedna kwestia, o której czytałam w ubiegłym roku, na początku pandemii, wtedy, kiedy pierwszy raz pojawił się właśnie problem, kiedy oswajaliśmy się z tą nową rzeczywistością, z ograniczeniami i pojawił się w mediach problem właśnie tego zerwania kontaktu, utrudnionego kontaktu rodzicom wcześniaków. Czytając na ten temat artykuły, czytając historie poszczególnych dzieci, poszczególnych matek, historie bardzo trudne sytuacji, kiedy dzieci przez 20-30 dni nie miały kontaktu ze swoimi matkami właśnie ze względu na sytuację epidemiczną. Pojawiała się kwestia dotycząca tego, że takie dzieci mogą mieć nieodwracalne problemy, jeśli chodzi o taką naturę psychiczną, psychologiczną, czy rzeczywiście może tak być, że gdzieś ten brak kontaktu z rodzicem i stres, niepewność tego dziecka, które spotyka to dziecko, dziecka, które jeszcze nie jest świadome tego, co się wokół niego dzieje, rzeczywiście może mieć później jakieś przełożenie na zachowanie dziecka w przyszłości?
Wydaje mi się, że może mieć. Tutaj dobiorąc pod uwagę sam fakt, że dziecko powinno być w stałym kontakcie z mamą, tak, bo przebywając w łonie mamy, jest w pełnym kontakcie, tak, i jest to kontakt i słowny, dziecko słyszy swoją mamę, słyszy bicie jej serca, odpowiednio reaguje na emocje mamy. To jest jeszcze nie zdiagnozowana do pełni, ale na pewno gra hormonów, emocji, więc to dziecko z mamą i śpi, i chodzi na spacery, jak jest w brzuchu, tak? Więc zakończenie takiego funkcjonowania, tak? Umiejscowienie dziecka w pewnej zamkniętej przestrzeni, w pudełku z plexi, tak, z szumiącą aparaturą, która no nie brzmi jak bicie serca mamy, na pewno zmienia rozwój układu nerwowego, tak. Tutaj zabieramy dziecku, tak, to środowisko, w którym rozwijał się w sposób perfekcyjny, i myślę, że niezależnie od tego, czy jest ten kontakt z mamą, czy to zawsze ta intensywna terapia programuje w inny sposób odbieranie bodźców zewnętrznych przez dziecko. Tak? Czyli tutaj na pewno te momenty bliskiego kontaktu z rodzicą jest tym czynnikiem łagodzącym, ale nadal nie jesteśmy w stanie zaproponować naszym pacjentom takiego sprzętu, który nie generowałby nieprzyjemnych dźwięków, tak? Sprzętów, które są w pewien sposób takie sztywne, tak? To no, nie jesteśmy w stanie tego środowiska na ten moment inaczej zmodyfikować, tak?
Ale tak, może trochę uspokajając nastroje, no też warto pamiętać, że oczywiście te pierwsze dni, tygodnie życia dziecka są bardzo ważne i każdy chciałby chyba uniknąć tego stresu, na które takie dzieci są narażone, ale nie wszystko stracone. Ważna jest też ta opieka w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, a myślę, że też rodzic dobrze zaopiekowany i rodzic, który jest świadomy emocji i który sam potrafi poradzić sobie z tą ciężką sytuacją, w której się znajduje on i jego rodzina, to jest klucz do dobrego zakończenia takich historii. A o tym, jak wspierać psychicznie, psychologicznie rodziców wcześniaków, i na czym teraz chciałabym się skupić w naszej rozmowie? Na razie musimy ją przerwać, ponieważ dochodzi czas serwisu informacyjnego, który już za chwilę na naszej antenie, ale do rozmowy z Martą Kościk oraz z dr Moniką Wójtowicz-Marzec wrócimy po godzinie 23:00.